Poranny gość Radia Rodzina.
A gościem Radia Rodzina jest dziś po raz pierwszy na naszej antenie Ewa Zajączkowska-Hernik, posłanka do Parlamentu Europejskiego z Konfederacji. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry, przeksięca, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
Pani poseł,
ze Strasburga.
Parlament Europejski przyznał chyba przedwczoraj ordery zasługi m.in. dla Angeli Merkel, Wołodymyra Zełenskiego, Lecha Wałęsy, Jerzego Buzka. Część europosłów, w tym również pani, zbojkotowała to wydarzenie, ale Lech Wałęsa nazwał to polityczną głupotą, więc jak się pani czuje po takich słowach przywódcy Solidarności?
Słowa Lecha Wałęsy jakby kompletnie mnie nie interesują, ponieważ nie jest dla mnie żaden autorytet. Wszyscy znamy legendę, którą sam stworzył i w którą sam uwierzył pan Lech Wałęsa, więc myślę, że to jest wystarczający komentarz. Natomiast co do reszty laureatów orderu unijnego, to jest bardzo ciekawe wydarzenie, ponieważ przecież pierwszy raz takie ordery zostały nadane właśnie w tej kadencji. No i jaka instytucja, takie autorytety, no jeżeli order otrzymuje Angela Merkel, która ponad naszymi głowami dogadywała się z Władimirem Putinem, która zalała Europę migrantami, którzy teraz zagrażają naszemu bezpieczeństwu i życiu. W 2015 roku otworzyła przecież granice Unii Europejskiej dla masowej migracji, która stworzyła cały ten chaos, w którym eurokraci teraz żyją jak pączki w maśle, no to to bardzo dużo mówi o charakterze tego orderu. Jeżeli
to czemu mają służyć takie odznaczenia? Po co to jest?
Moim zdaniem to jest takie kiszenie się we własnym sosie, takie nadanie jakiejś rangi sobie samym przez instytucje, które po prostu tak jakby... No, nawet nie wiem w sumie, po co są te ordery, no bo dla większości Europejczyków to nie są żadne autorytety, jeżeli jak śledziłam media społecznościowe polityków z całej Europy, no to mało kto był zadowolony z tego, że akurat Angela Merkel uzyskała taki order. No jeżeli ona otrzymała order Parlamentu Europejskiego w zakresie integracji europejskiej, no to rzeczywiście fantastycznie zintegrowała Unię Europejską z Afryką i z Bliskim Wschodem i z państwami obcymi nam kulturowo. Nie jestem przekonana tylko, że czy za takie coś powinien zostać nadany order, czy jednak może bardziej jakaś kara.
Tam pojawiały się takie głosy, że Angela Merkel ma krew na rękach i chodziło o krwi Ukraińców. Zgadza się pani z takim mocnym stwierdzeniem?
Angela Merkel na pewno ma krew na rękach wszystkich tych, którzy padli ofiarą imigrantów wpuszczonych do Unii Europejskiej w sposób niekontrolowany i w sposób masowy. To na pewno.
No mocne. Od 1 maja obowiązuje umowa handlowa między Unią Europejską a krajami Mercosur. To jest wprawdzie ta przejściowa jeszcze umowa, ale ona już weszła w życie i wtedy przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, której mówiąc delikatnie pani chyba nie bardzo lubi, biorąc pod uwagę to, co pani do niej powiedziała parę razy już, nie tylko przemawiając w parlamencie. Ursula von der Leyen mówiła, przedsiębiorcy muszą natychmiast odczuć płynące z niej korzyści. Pani zdaje się tych korzyści chyba nie widzi dla przedsiębiorców.
No na pewno korzyści odczują niemieccy przedsiębiorcy, szczególnie z przemysłu farmaceutycznego i motoryzacyjnego. To bez wątpienia i taki był cel całej tej umowy. Proszę zwrócić uwagę, że umowa była negocjowana przez 20 lat i pod koniec ostatniej kadencji Parlamentu Europejskiego w 2024 roku, przed wyborami do Parlamentu, te negocjacje raptownie przyspieszyły. I rzeczywiście, tak jak ksiądz zwrócił uwagę, ta umowa jest czasowa i została jeszcze w dodatku podzielona na dwie części, by ta część handlowa, ta najważniejsza, najbardziej newralgiczna, została przyjęta bez kontroli Parlamentu Europejskiego. I to też pokazuje troszeczkę rangę samego Parlamentu Europejskiego, jeżeli w kluczowych sprawach, takich jak umowa Mercosur czy rozporządzenie SAFE, Parlament Europejski jest po prostu ordynarnie pomijany, mimo że jest jedyną demokratyczną instytucją w całej Unii Europejskiej. No to tutaj nie ma prawa głosu i nie ma prawa kontroli nad tym, co Komisja Europejska robi. Tak jak powiedziałam, ta umowa głównie przysłuży się niemieckiemu przemysłowi farmaceutycznemu, niemieckiemu przemysłowi motoryzacyjnemu, natomiast wyprze z Europy producentów rolnych z Francji czy z Polski, bo my jesteśmy tymi państwami, które zabezpieczają w tym momencie Europę żywnościowo. Jeśli chodzi tutaj o lokalną produkcję, oczywiście, bo importujemy wiele produktów spożywczych. Natomiast jeżeli opieramy i oparlibyśmy bezpieczeństwo żywnościowe na produkcję lokali, no to rzeczywiście Polska i Francja byłyby tymi państwami, które odgrywałyby tutaj kluczową rolę. Więc te dwa państwa na pewno zostaną uderzone tym, że z państw Ameryki Południowej będą napływały produkty żywnościowe, a już teraz mamy co chwilę doniesienia, proszę księdza, że te produkty nie spełniają norm, że zawierają hormony zakazane w Unii Europejskiej, że wartość substancji, które zostały użyte do wzrostu czy roślin, czy hodowli zwierząt, no radykalnie przekraczają te normy, które w Unii Europejskiej
obowiązują. No właśnie w kontekście tego, co, więc... tego, co pani mówi, słyszałem czy czytałem już o tym, że podobno od 3 września ma obowiązywać zakaz importu produktów mięsnych z Brazylii, bo mogą one zagrażać naszemu zdrowiu i życiu ze względu na te niedozwolone substancje. Pytanie jest takie, dlaczego od 3 września? Przecież przez tyle miesięcy to mięso może wpływać do Europy i tak naprawdę to szkodliwe mięso może trafiać do naszych sklepów.
I to jest bardzo dobre pytanie. Mamy końcówkę maja, przed nami czerwiec, lipiec, sierpień. I dlaczego dopiero od września ten zakaz wejdzie w życie, jeżeli mamy co chwilę sygnały, że skażone mięso do Europy napływa? Co z konsumentami, którzy zostali po prostu oszukani i przez swoją nieuwagę, czy przez przypadek, czy przez to, że jednak też sieci handlowe, czy europejscy producenci żywności stosują niestety taką praktykę, że importują tańszą żywność, przepakowują ją w inne opakowania i sprzedają jako wyprodukowaną tu lokalnie na europejskim rynku, więc konsumenci nawet nieświadomie mogą spożywać produkty rolno-spożywcze pochodzące z Ameryki Południowej, a te z kolei mogą być pełne hormonów czy wyprodukowane niezgodnie z europejskimi standardami. Więc to jest, proszę księdza, oszustwo. To jest ordynarne oszustwo na konsumentach. To jest zagrażanie bezpieczeństwu żywnościowemu europejskich konsumentów. To jest wypychanie z rynku polskich i francuskich rolników.
Kiedy słucham, jak pani mówi o tych niemieckich interesach, to aż trudno mi nie przywołać rozmowy z Piotrem Witwickim, chyba w Polsacie. Rozmawialiście wtedy na temat programu SAFE czy SAFE, bo to różnie się wymawiają. I wtedy Piotr Witwicki powiedział do pani, nie może pani mieć pretensji, że niemieccy politycy na arenie europejskiej realizują niemieckie interesy. I pani skomentowała to w ten sposób. Niestety polscy politycy realizują niemieckie interesy. Miała pani kogoś konkretnego na myśli?
No, premiera, niestety. Ja bardzo nad tym ubolewam i jako polityk propaństwowy zawsze mam ten dylemat, czy powinnam w taki sposób atakować premiera czy polski rząd, bo jednak chciałabym mieć za co pochwalić polską władzę. Chciałabym być dumna z polskiego rządu, a niestety nie mam za co. I to, w co nas wmanewrowali, podpisując umowę SAFE, no panie redaktorze, przeksięto, za to powinien być kryminał. I znów użyję ostrych słów. Niestety, ale jeżeli mamy sytuację, że kobieta, która była kiedyś urzędnikiem Komisji Europejskiej, przychodzi do Polski jako jakiś akwizytor, który chce nam sprzedać garnki i nam opycha te garnki, tylko że problem polega na tym, że to nie są garnki, tylko to jest bardzo szkodliwa umowa zbrojeniowa, którą w ramach której zaciągamy pożyczkę na 45 lat na nieznanym oprocentowaniu. Proszę zwrócić uwagę, że wczoraj już w mediach były sygnały, że oprocentowanie pożyczki SAFE już się zmieniło.
Pójdzie w górę,
już
tak.
Już się zwiększy. Ktoś może powiedzieć, że z 3,17% na 3,32% to nie jest duża różnica, ale jeżeli sobie weźmiemy skalę wydatków czy
przy takiej kwocie każdy procent jest już niestety sporą sumą, tak.
Oczywiście, że tak. Więc już mamy sygnały, że to oprocentowanie jest inne od tego, które było zakładane przy podpisaniu umowy. Jeżeli pani minister Sobkowiak chwali się, że przez pierwsze 10 lat my będziemy spłacać odsetki, nie ruszymy nawet kapitału, to jest lichwa. Dlatego uważam, że podpisując taką umowę, niestety to jest działanie w interesie obcych państw. I co ciekawe, premier Donald Tusk znów zastosował bardzo ciekawy polityczny manewr, bo po prostu wpakował w to ministra Kosiniaka-Kamysza i ministra Domańskiego. Premier Donald Tusk jest mistrzem w unikaniu politycznej odpowiedzialności i on sobie musiał zdawać sprawę z tego, że łamie prawo, zgadzając się na taką umowę. No, jeżeli ktoś przyjmuje takie zobowiązania przez rozporządzenie, bo prezydent wetuje ustawę, no to z czym my mamy do czynienia, jeżeli nie z anarchią? Bardzo dużo wątków w tej sprawie, ale tak, to jest działanie w obcym interesie, to jest anarchia i to jest coś, za co politycy podpisujący tą umowę powinni w przyszłości odpowiedzieć przed Trybunałem Stanu.
Idźmy dalej, bo to znowu kolejny temat związany z decyzjami Unii Europejskiej. Zielony Ład. Pani bardzo często i bardzo głośno protestuje przeciwko Zielonemu Ładowi. Ostatnio słyszałem pani wypowiedź na temat wzrostu cen nawozów, ale przecież z Zielonym Ładem wiąże się i podatek ETCS, który już odczuwamy w cenach energii. A co będzie, kiedy wejdzie ETS 2, czyli od 1 stycznia 2027, który ma objąć transport i budownictwo?
Powiem księdzu szczerze, że z ETS 2 jest ciekawa sytuacja, ponieważ ETS 2 zbiera coraz więcej przeciwników w Parlamencie Europejskim i to nie tylko po prawej stronie, ale również po tej skrajnie lewej, dlatego że zorientowali się, że parapodatek ETS 2 uderzy bezpośrednio w gospodarstwa domowe, bo podatkiem ETS 2 zostaną obarczone paliwa. Wszyscy jeździmy samochodami, odczujemy to na stacjach benzynowych. ETS 2 uderzy w paliwa kopalne, tak jak gaz, więc wszyscy ci, którzy ogrzewają swoje domy gazem, już za 2 lata, prawdopodobnie, o ile znowu nie zostanie to przesunięte, odczują to w swoich rachunkach za ogrzewanie. I tutaj zaczyna się budować pewien taki konsensus, by jednak coś z tym ETS-em 2 zrobić, żeby to nie weszło w życie, ponieważ to bezpośrednio uderza w zwykłych obywateli, w zwykłych Europejczyków. Bo ETS ma zupełnie inną konstrukcję. ETS-em są obarczone przedsiębiorstwa i my też oczywiście to odczuwamy to.
W rachunkach za energię chociażby.
Tak, oczywiście, dlatego właśnie kilkanaście procent wartości naszych rachunków za energię to jest właśnie ten parapodatek ETS, więc tutaj też oczywiście jesteśmy ofiarami tego parapodatku, natomiast ETS 2 będzie miał jeszcze inną konstrukcję i będzie już uderzał w nas bezpośrednio, nie będzie przerzucany przez wielkie przedsiębiorstwa na konsumentów, tylko po prostu będzie dotykał bezpośrednio.
Wspomniała pani o tych paliwach kopalnych, takich jak gaz chociażby. Jeszcze nie tak dawno w Polsce mieliśmy dużą akcję wymiany pieców węglowych na gazowe i ludzie pobrali kredyty, żeby zmienić ogrzewanie swoich domów. Znam bardzo wielu takich ludzi, takie gospodarstwa domowe i to są często ludzie starsi, a teraz mówią im, bardzo przepraszamy, ale gaz jest tak samo zły i będziecie płacić tak samo więcej, jakbyście ogrzewali to gazem. Ci ludzie mają prawo się czuć oszukani dzisiaj.
Oczywiście, że mają prawo się czuć oszukani i wszyscy ci, którzy remontują swoje domy, budują swoje domy, zakładają źródła ogrzewania, też za jakiś czas mogą czuć się oszukani, bo na przykład może się zdarzyć tak, że z jakiegoś powodu pompa ciepła też już nie będzie ekologiczna. Ja nie wiem, czy tak się stanie, ale skoro gaz nagle przestał być ekologiczny, bo Nord Stream 2 nie wypalił, no to ja nie wiem, czy za chwilkę pompy ciepła też nie będą ekologiczne. Mało tego, przecież energia elektryczna, do produkcji energii elektrycznej w elektrowniach również potrzebne są paliwa kopalne. To jest gaz, to jest węgiel, więc nawet ci, którzy mają pompę ciepła, jeżeli dalej będą paliwa kopalne w taki sposób opodatkowane, no również odczują wysokie ceny energii, wzrost cen energii. I proszę zobaczyć, że mamy wielu ekspertów, którzy mówią, że węgiel jest nieopłacalny, gaz jest nieopłacalny. Tylko że zapominają dodać, że te dwa źródła energii są nieopłacalne, ponieważ są dodatkowo opodatkowane właśnie parapodatkiem ETS, czy w przyszłości ETS 2. To powoduje ich nieopłacalność.
Znaczy, pani nazywa to parapodatkiem, a ja nazywam to po prostu taką karą za to, że ogrzewasz mieszkanie gazem. Po prostu musisz zapłacić karę za to, że nie wiem, korzystamy dzisiaj z węgla, to musimy zapłacić za to po prostu karę.
Tak. Znaczy, to nie jest powód do śmiechu, ale uważam, że będzie dosyć zabawnie, jak Niemcy powrócą do relacji handlowych z Rosją. A podejrzewam, że tak prędzej czy później się stanie. I pomysły, żeby od Rosji brać gaz i redystrybuować go na Europę, znowu będą gdzieś tam pchane do przodu. I wtedy może się znów okazać, że jednak ten gaz wcale nie jest taki zły.
Pani poseł, przejdźmy na polskie podwórko. Kilka dni temu we Wrocławiu dwóch panów, którzy zawarli małżeństwo we Wiedniu, odebrało w Urzędzie Stanu Cywilnego tak zwany akt transkrypcji tego małżeństwa zawartego za granicą, czyli potwierdzenia, że zgodnie z polskim prawem są małżeństwem. Mamy już do czynienia z pewną rewolucją, redefinicją pojęcia małżeństwa?
Mamy do czynienia, proszę księdza, z przepisaniem jednej treści z kartki na drugą kartkę. I pod kątem wartości legislacyjnej, moim zdaniem, tak to wygląda. Nie ma to absolutnie żadnego umocowania w polskim prawie. Polska konstytucja mówi jasno, że związek małżeński to związek między kobietą i mężczyzną. I to wszystko. I w zasadzie na tym cała dyskusja powinna się zakończyć. Jeżeli ktoś sobie przepisuje coś, co zostało napisane w, nie wiem, w państwie Europy Zachodniej na kartkę w Polsce, to moim zdaniem nie ma to żadnej wartości.
No ale Donald Tusk mówił, że to się stało nareszcie i przeprasza, że tak późno.
Donald Tusk nie potrafi podjąć żadnej poważnej reformy państwa, a niestety takie są potrzebne i przyszły rząd, który obejmie władzę, mam nadzieję, po Donaldzie Tusku i odsunie Donalda Tuska od władzy, będzie prawdopodobnie musiał podejmować bardzo niepopularne, ale też konieczne reformy i decyzje. Więc unikając odpowiedzialności za prowadzenie państwa, Donald Tusk zajmuje się po prostu głupotami.
Całkiem niedawno tłumaczyła pani, że jest przeciwna wyjściu Polski z Unii Europejskiej, dodając, że jest pani przeciwna dlatego, że akurat dziś polexit musiałby negocjować wspomniany premier Donald Tusk. Tylko dlatego jest pani przeciwko polexitowi?
Ja wychodzę z założenia, że polityk jest od tego, by realizować wolę narodu, a naród w tym momencie jasno opowiada się za tym, żeby w Unii Europejskiej zostać. Być może naród, niestety, musi zostać dotknięty polityką Unii Europejskiej jeszcze bardziej, żeby zrozumieć, o co w tym chodzi, bo to następuje w państwach Europy Zachodniej. Proszę zobaczyć, że przecież Niemcy, Francja to są państwa, które są bardzo prounijne, natomiast zaczynają się rodzić w tych społeczeństwach ruchy czy takie nastroje, żeby jednak tą Unię Europejską nawet w przyszłości opuścić, bo to, do czego doprowadziła Unia Europejska w państwach Europy Zachodniej, prowadzi do zubożenia, prowadzi do zagrożenia bezpieczeństwa i życia, prowadzi do tego, że Europejczycy nie mogą po prostu w swoich państwach funkcjonować normalnie, są wypychani przez obcych kulturowo emigrantów. Proszę zobaczyć, co się stało w Wielkiej Brytanii, gdzie tam no, muzułmanie praktycznie wchodzą już do istniejszych samorządów i przejmują władzę, więc zaczyna się robić jeszcze bardziej niebezpiecznie i Europa Zachodnia, widząc to, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, być może obudzi się i zaczną podnosić się coraz bardziej głosy, mówiąc o tym, żeby tą Unię Europejską zniszczyć, żeby ją opuścić i żeby ona przestała funkcjonować tak, jak funkcjonuje. Głosy we Francji coraz częściej pojawiają się takie, żeby Francja przestała płacić składki do Unii Europejskiej, ponieważ te pieniądze są źle rozdysponowywane. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że część środków z KPO w Hiszpanii została przeznaczona nie na transformację energetyczną, tylko na załatanie obecnej dziury budżetowej w Hiszpanii i na sfinansowanie obecnych emerytur. Tam było około chyba 10 miliardów euro, więc to jest bardzo duża kwota pieniędzy. No i wychodzi na to, że na hiszpańskie emerytury zrzucają się wszyscy Europejczycy. I społeczeństwo coraz bardziej to dostrzega, więc może się zdarzyć tak, że Polacy, jeżeli zostaną dotknięci bardziej bezpośrednio polityką Unii Europejskiej, również zaczną coraz częściej zwracać swoją uwagę ku polexitowi, a wtedy rolą polityków jest po pierwsze zrealizować wolę narodu, a po drugie zrobić to w taki sposób, żeby Polska nie wyszła z tego obronną ręką.
Tylko że pani ciągle konsekwentnie powtarza, że z Unii nie trzeba wychodzić, dobrze, dzisiaj, tylko trzeba ją zreformować. No to i widzi pani szansę na tą reformę Unii?
Ja patrzę troszeczkę z perspektywy europosła i mam głęboką nadzieję, że kolejna kadencja Parlamentu Europejskiego będzie już znacznie bardziej prawicowa, a więc dzięki temu, że jest potencjał na to, żeby była bardziej prawicowa, moglibyśmy na przykład wybrać innego komisarza, innego szefa Komisji Europejskiej niż Ursula von der Leyen, więc jeżeli takie coś by miało miejsce, no to można byłoby cofać we współpracy z Komisją Europejską i z Parlamentem Europejskim te wszystkie złe dyrektywy, rozporządzenia, które obowiązują czy za chwilę wejdą w życie i można by było po prostu to troszeczkę zacząć odkręcać, więc pod takim czy z takiego punktu widzenia rzeczywiście ta reforma Unii Europejskiej byłaby możliwa. Jeżeli no, jednak siły lewicowe w Unii Europejskiej cały czas będą miały górę i ten Parlament Europejski będzie lewicowy i Komisja Europejska będzie wręcz lewacka, no to myślę, że mój punkt widzenia również się zmieni i nadzieje niestety na reformę Unii Europejskiej znikną.
Mówi pani o tej następnej kadencji, ale ja chcę zapytać, czy od 2027 roku Ewy Zajączkowskiej-Hrnik nie będziemy widzieli w polskim parlamencie?
Mam nadzieję, że będziemy widzieli, bo uważam, że w polskim parlamencie jest bardzo dużo do zrobienia, jest bardzo dużo rzeczy do przypilnowania i myślę, że ze swoim charakterem przydałabym się jako wsparcie dla posłów.
A jest pani zdecydowana już rzucić Parlament Europejski, żeby wrócić do polskiego? To będą spore straty finansowe dla pani. Raczej posłowie wybierają odwrotny kierunek.
Pieniądze to nie wszystko i uważam, że jeżeli polityk poważnie podchodzi do swojej funkcji i ma takie rzeczywiście poczucie propaństwowości, ale też misji publicznej, no to nie patrzy tylko i wyłącznie na stan konta, ale na to, gdzie jest potrzebna praca do wykonania i gdzie może się lepiej sprawdzić. Ja w tym momencie lepiej widzę się w polskim Sejmie, bo tak jak powiedziałam, jest dużo interesów do przypilnowania, interesów polskich, interesów narodowych. No i mam nadzieję, że w końcu w polskim Sejmie będzie reprezentacja, która będzie miała wpływ na władzę, weźmie odpowiedzialność za Polskę i zacznie wreszcie Polskę reformować, bo potrzebne są bardzo poważne reformy.
No to ostatnie pytanie, bo myślę, że wielu polityków, zwłaszcza z lewej strony, dzisiaj odetchnęło z ulgą, kiedy usłyszała, że Ewa Zajączkowska-Hernik z tego Parlamentu Europejskiego będzie chciała odejść, bo pytają, po co pani w ogóle tam jest, co pani tam robi. No to ja odwrócę to pytanie. Kiedy pani patrzy na pracę polskich europosłów z lewicy, z Koalicji Obywatelskiej, nie wiem, Roberta Biedronia, Krzysztofa Śmiszka, Marty Wcisło, Joanny Scheuring-Wielgus, co oni robią dla Polski?
Wciskają guzik zgodnie z poleceniem własnej grupy. Być może nawet często nie czytając tego, czego dotyczy głosowanie. Niestety wymyślili sobie w Parlamencie Europejskim coś takiego jak kordon sanitarny i ci, którzy są niedojrzali politycznie, stosują się do tego kordona sanitarnego i w momencie, kiedy prawica zgłasza jakieś poprawki, które są naprawdę rozsądne, oni z natury głosują przeciw tylko dlatego, że to są poprawki zgłoszone przez prawicowych europosłów. Tak nie postępują dojrzali politycy, tak postępują ludzie, którzy są po prostu zwykłymi wciskaczami guzika i nic poza tym.
Ale to wciskanie guzików czasem może mieć konsekwencje takie, że głosują przeciwko swojemu krajowi?
No, myślę, że niejednokrotnie udowodniłam, że Krzysztof Śmiszek i Robert Biedron głosują przeciwko swojemu krajowi. Nawet do tego stopnia, że kiedy prawica zgłasza poprawki potępiające agresję rosyjską na Ukrainę, no to Krzysztof Śmiszek i Robert Biedron głosują przeciw, dlatego że to są poprawki zgłoszone przez europejską prawicę. Więc nawet do takich absurdów dochodzi. Kiedy zgłaszamy poprawki, których celem jest odrzucenie parapodatku ETS-2, ci, o których wspomniałam, głosują przeciw właśnie dlatego, że to jest poprawka zgłoszona przez prawicowych europosłów, więc oni nie patrzą na interes narodowy, oni nie patrzą na to, żeby Europejczykom było lżej, żeby Europejczycy wreszcie odczuli ulgę w swoich portfelach, żeby mieli jakąś stabilność, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, o bezpieczeństwo żywnościowe. Im tylko chodzi o to, żeby wciskać guzik zgodnie z wolą swojej grupy i nic poza tym.
Tutaj musimy już postawić kropkę, bo rzeczywiście nasz czas się kończy. Bardzo dziękuję. Ewa Zajączkowska-Hernik, posłanka do Parlamentu Europejskiego, była dziś gościem Radia Rodzina. Pierwszy raz, ale mam nadzieję, że nie ostatni, pani poseł.
Również mam nadzieję. Jesteśmy, proszę się, w kontakcie i będziemy częściej.
Dziękuję bardzo. Dobrego dnia wszystkim.
Poranny gość Radia Rodzina.